Jak się macie? Może być? Okej, okay. Temperatura wam odpowiada? Okej, okay. To dobrze. Mam dzisiaj słowo dla was, które jest jakby kontynuacją tych dwóch słów, które głosiłem przez dwa tygodnie. Poprzednie. Nie wiem, czy ktoś z was jeszcze pamięta, dwa tygodnie temu mówiłem, trzy tygodnie temu, czyli... No, okej. Okay. Mówią Rosjanie, dwie niedziele, tak? Mówiłem o niezastąpionej wierze, że wiary nie możemy niczym zastąpić, okej? Okay? Wiary nie można niczym zastąpić, nie można wiary zastąpić miłością, miłosierdziem, modlitwą, pobożnością, łaską, dobrymi uczynkami, niczym nie można wiary zastąpić. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Amen. I wiary nie możesz niczym zastąpić. Musisz żyć w wierze, budować wiarę, stawać w wierze i dzięki temu będziesz wzrastał. Okay? Tydzień temu mówiłem słowo z kolei zwycięstwo i nic mniej, że jesteśmy powołani do zwycięstwa, do zwyciężania. Nie jesteśmy powołani do porażki, nie jesteśmy powołani do tego, żeby być pokonanymi. To nigdy nie było Bożym zamiarem. Religijne umysły może taki obraz malują przed naszymi oczami, że jesteśmy powołani do tego, żeby przegrać, pójść na dół, stać się małymi. Nie, Bóg ma dla nas zwycięstwo. Inna kwestia jest, którędy zdążamy do tego zwycięstwa. Jak zmierzamy do tego zwycięstwa? Czego potrzebujemy, żeby osiągnąć to zwycięstwo? Czyli sposób, droga. Ona może wyglądać czasami nisko, podle, w cierpieniach, ale to jest tylko droga, to nie jest cel. Celem zawsze jest dla nas zwycięstwo. I dzisiaj to słowo, którym chcę się dzisiaj dla was z wami podzielić, to jest słowo na temat wielkości i chwały, że jesteśmy powołani do wielkości i do chwały. Amen. Powiedz razem ze mną, to jest moja Biblia. Powiedz mi, o czym ty mówisz teraz?
O czym ty mówisz?
To jest moja Biblia, nie twoja. Amen. Bo jak masz Biblię, możesz powiedzieć, to jest moja Biblia? Ej! Już nie będzie uwielbienia, to nie są ogłoszenia. Masz Biblię ze sobą? Kto ma Biblię ze sobą? Nikt mi pokaże ją. Okej? Okay? Okej, okay. Połowa populacji z browem na Biblię. To więc połowa ze mną powtarza. To jest moja Biblia?
To jest moja Biblia.
I jestem tym?
Jestem tym.
O czym Biblia ta mówi?
O czym Biblia ta mówi.
Nie jestem tym, co mówi diabeł?
Nie jestem tym, co mówi diabeł.
Nie jestem tym, co mówią o moje emocje. Nie jestem tym, co mówi religia. Jestem Bożym dzieckiem, stworzonym na Boże podobieństwo, na Boży obraz i staję się taki jak Bóg. Każdego dnia wzrastam z wiary w wiarę, z zwycięstwa w zwycięstwo, z chwały w chwałę, z mocy w moc. I jestem wielki, jak mój Ojciec wielki jest.
Aleluja.
Podoba wam się to?
Tak.
Amen. Mam nadzieję, ponieważ o tym mówi Biblia. Więc to, co dzisiaj będzie tytułem słowa, albo tematem słowa, tytuł jeszcze się zobaczy, ale tematem słowa to jest to, że jesteśmy powołani do wielkości. Ty jesteś powołany do wielkości, jesteś powołany do chwały. Aleluja. Jesteś powołany do chwały. I może dobrze, żeby od razu być w temacie. Ten sam werset, który czytaliśmy tydzień temu z pierwszej księgi Mojżeszowej, z pierwszego rozdziału. 1:26. Otwórz sobie, możesz to wyznawać nad swoim życiem. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Amen. Bóg, kiedy stwarzał człowieka, powiedział, stwórzmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Jeżeli chcesz zobaczyć, dowiedzieć się, jak Bóg wygląda, to nie ma nic prostszego. Wystarczy spojrzeć w lustro. Kiedykolwiek. Może być rano, może być wieczorem, z makijażem, bez makijażu. Bóg powiedział, że kiedy stwarzał człowieka, to powiedział te słowa. Ja chcę mieć człowieka, chcę stworzyć człowieka, który będzie na mój obraz i na moje podobieństwo stworzony. Wiesz, i teraz w naszym umyśle następuje bunt, tak? Jak już teraz powiedziałem, jeżeli chcesz zobaczyć Boga, popatrz sobie w lustro rano, ponieważ my po prostu nie chcemy takiego Boga. Mamy inne wyobrażenie o Bogu. Nie mam wyobrażenia o Bogu nieuczesanym, z ropą w oczach, słabym, potrzebującym kawy, nieprzytomnym i nie nadającym się do niczego. Prawda? Więc mówimy, nie, tak Bóg nie może wyglądać. Bóg musi wyglądać inaczej. Tak, no trochę inaczej pewnie wygląda. Ale jakkolwiek, kiedy stwarzał człowieka, to stworzył go na swój obraz i swoje podobieństwo i ty jesteś stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo. Musisz to rozumieć, wiedzieć i rozwijać to w sobie. Ponieważ jeżeli nie masz takiego obrazu, to coś wielkiego tracisz w swoim życiu. Próbujesz stawać się kimś, kim już jesteś i całą energię, którą Bóg dał w twoje życie, żebyś dokonał dzieł Bożych, tracisz na to, żeby czynić siebie osobą, którą już jesteś uczynioną przez Boga. Tak? Ktoś może mieć po prostu już tak łopatologicznie, tak? $1,000,000 na koncie. Dzisiaj zobaczmy wszystkich, którzy się spóźniają. Halleluja. Witamy wszystkich spóźnialskich. Zajmijcie jak najszybciej swoje miejsce. Tak. O 11:00 Pan Bóg przychodzi, a święty Kreotes z Pemfilu powiedział, że nie wolno się spóźnić na bożeństwa i Bóg tego nienawidzi. O ile taki święty był w ogóle. Dobrze. To światło mi zgasił za moimi plecami. Nie wiem dlaczego. A, bo miga. Dobrze. Okej, okay. Bardzo dobrze. Nie może nic tutaj migać. Halleluja. Dobrze? Więc tak. Jesteś stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo. Jesteś bogaty. Mówiąc łopatologicznie. Masz $1,000,000 na koncie. $5,000,000,000 na koncie. $10,000,000,000 na koncie. Faktycznie na koncie masz tyle, ile jest potrzeba do wypełnienia wszystkich Bożych planów dla twojego życia. I niczego tam nie brakuje, tam już jest wszystko zgromadzone. Jeden człowiek powiedział, chcesz dobrze zaplanować swoje życie, to nie planuj je w związku z pieniędzmi, jakie posiadasz. Ale wyobraź sobie, że posiadasz nieograniczoną ilość pieniędzy i wtedy planuj swoje życie. To jest absolutnie biblijny sposób planowania swojego życia. Ponieważ Słowo Boże mówi, że Bóg obdarzył nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I teraz wiesz, możesz mieć dwa style życia. Jeden styl życia, który zakłada, że wiele ci brakuje i że jeszcze nie jesteś tym, kim jesteś i jeszcze środki nie są zgromadzone dla ciebie. I wtedy cała twoja energia idzie w kanał. Cała para idzie w gwizdek, tak? Ktoś kiedyś powiedział, że jedziemy pełną, w latach 70. jedziemy pełną parą do komunizmu. I ktoś w kabarecie powiedział, ale większość pary idzie w gwizdek. No ty możesz właśnie tak żyć, jesteś gorliwy, zaangażowany, ale cała para idzie w gwizdek, ponieważ ty próbujesz stawać się osobą bardziej pobożną, bardziej zamożną, bardziej kwalifikowaną i bardziej wyposażoną. W związku z tym cała twoja energia idzie w to, żeby stawać się tym, kim już w Bożych oczach jesteś. Jesteś uczyniony na Boży obraz i Boże podobieństwo i masz wszystkie środki, które są potrzebne tobie do wypełnienia Bożych planów. I jest drugi rodzaj życia, wtedy, i to jest unikalny zupełnie rodzaj życia, wtedy, kiedy wiesz, że wszystko już masz i że jesteś właściwą osobą wyposażoną we wszystko. Wtedy cała twoja energia może pójść w spełnienie woli Bożej. Ja! I to jest zupełnie inny świat. Amen? Bo możesz być misjonarzem i powiedzieć tak, będę przez 20 lat pracował, jak uzbieram swoje grosze, to pojadę na misję i 20 lat stracić swojego życia, nie ufając Bogu, że On już ma dla ciebie wszystko. A możesz, nie mając nic, tak jak Lester Sumrall zrobił w latach 30. z paroma dolarami wsiadł na statek w San Francisco i po prostu pojechał, popłynął do Chin i przeszedł całe Chiny, całą Rosję i głosił w Łodzi, w Gdańsku, w polskich zborach parotysięcznych w latach 30. Później przed całą Europę i wrócił do Stanów, umawiając się ze swoim partnerem. Howard Carter, zdaje się, nazywał ten nauczyciel, z którym jechał. On powiedział do niego, zabiorę cię w podróż, ale jedną mamy umowę. Nigdy nie rozmawiamy o pieniądzach ze sobą. Jestem sam, ale mówi, że było komicznie, komicznie. Nigdy, przez kilka lat, podróżując przez Chiny, Rosję, aż do Europy, nie rozmawiali o pieniądzach. Howard Carter mu to wytłumaczył na początku. Powiedział, nie będziemy rozmawiać o pieniądzach, ponieważ wszystkie pieniądze, których potrzebujemy, mamy. Amen? Tak może wyglądać twoje życie. Możesz mieć swój obraz jako osoby niepobożnej. W związku z tym cała energia idzie w to, żeby stawać się pobożnym. A Nowy Testament mówi, że wielka jest tajemnica pobożności. Jaka to jest tajemnica? Tajemnica pobożności wielka
jest taka, że kto ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem i uwierzy w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będzie!
Ja trochę wam wiatr włosy dmucha, tak? Jesteście nieprzygotowani, za krótkie uwielbienie było, tak? A niektórzy byli na wakacjach przez dwie poprzednie niedziele, w związku z tym jesteście zszokowani, co się stało. Ci, którzy byli w dwie poprzednie niedziele, nie są zszokowani. Pastor zmienił rodzaj narkotyków, które wiesz.
Amen.
Także teraz tylko się dokonują decyzje, czy pozostać, czy nie. Czy woleliśmy pastora karmiącego się mlekiem, czy tym, co teraz bierze. Halleluja. Okej. Okay. Więc tak, jesteś powołany do chwały. Wracamy do tematu. To też był dobry temat, to co też przed chwilą powiedziałem. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje. Amen? Kiedy Bóg stworzył człowieka, to go do tego powołał. I teraz dalej, mówi tak. I to kiedy Bóg to mówił, to człowiek tego nie słyszał. To jest dla nas zapisane, bo to było przed stworzeniem człowieka. Ale kiedy już stworzył człowieka, to w wierszu 28, 27, i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. Drugi raz powtórka, żeby było wszystko jasne, że tak jak zaplanował, zrobił. Nie zrobił inaczej niż zaplanował, tak? Powiedział, stworzę go na swój obraz, swoje podobieństwo i później takim go zrobił, o co potwierdza wiersz 27. Amen, to jest tak jak ISO 9000. Po prostu jest potwierdzone, jest sprawdzone po prostu. Kontrola jakości. 27, 26 plan, 27 kontrola jakości. Uczynił go takim, jak zaplanował, na swój obraz, swoje podobieństwa. I wtedy, kiedy go stworzył, to wtedy powiedział coś i to już człowiek usłyszał, to jest 28. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich. Teraz widzisz, Bóg, kiedy stworzył człowieka, to od razu rozpoczął od tego, że ich pobłogosławił. A nie skarcił. A nie skorygował. Nie powiedział, uczynię was na obraz, swój podobieństwo moje, ale pomyliłem się, więc was teraz wyreguluję. Stworzył ich na swój obraz, takim, jakim mieli być i pierwsze, co powiedział, powiedział błogosławię wam. I w jaki sposób im błogosławił? Błogosławieństwo jest równocześnie Bożym planem dla nas. To jest bardzo ważna prawda całej Biblii. Kiedykolwiek Bóg błogosławi człowieka, to od razu daje mu plan dla jego życia. Amen? Jak Bóg mówi, że błogosławi człowieka, to od razu w tym błogosławieństwie jest zawarty plan dla jego życia. Więc Bóg błogosławił i rzekł, mówiąc, rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. W tym błogosławieństwie jest Boży plan dla ciebie. I o czym dzisiaj mówimy? O tym, że jesteśmy powołani do tego, żeby być wielcy, a nie mali. To jest straszne, że ja tego nie głosiłem parę lat. I widzę straszne zapóźnienie w związku z tym. Nasz umysł nie chce takich rzeczy. Może serce odpowiada. Zaraz dojdziemy do tego. Ale z umysłem jest troszeczkę inaczej. Teraz otwórzcie sobie 12 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Teraz mamy kolejnego człowieka, do którego Bóg przemawia. To jest protoplasta wszystkich Żydów. Protoplasta? Czy ja w ogóle dobrze powiedziałem? Protoplastyk. I rzekł Pan do Abrahama, 12.1. Wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki. Powiedz, naród wielki. I będę ci błogosławił. Powiedz, będę ci błogosławił. I uczynię sławnym imię twoje. Powiedz, sławne imię moje. Niezapomniane, nieznane, wiesz, i odbierzesz swoją nagrodę kiedyś tam, w kolejnej erze kosmicznej. Uczynię sławne imię twoje i staniesz się błogosławieństwem. Amen? I teraz wiesz, to jest po raz kolejny słowo na temat tego, że jesteśmy powołani do wielkości, nie do małości. Jesteś powołany do stawania się wielkim. Zobacz, Bóg bierze Abrahama i mu obiecuje, że uczyni jego imię sławnym. Niezapomnianym, ale sławnym. Ta wielkość, do której Bóg nas powołuje, jest wypisana na naszych sercach. Ona jest wypisana na naszych sercach. Dlatego tęsknimy ciągle za zmianą i poprawą naszego życia. Jak przychodzi ktoś i głosi do nas, że my jako chrześcijanie mamy stawać się sługami wszystkich ludzi, powiem wam za chwilę, to wam wykażę, to my tylko dlatego tego słuchamy, Nie dlatego, żeby stać się nikim, ale dlatego, że nad tym stawaniem się nikim jest obietnica wielkości. Teraz zobaczcie. Kolejna osoba, o której Bóg powiedział, że będzie wielka. Musicie otworzyć Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział. Okej. Tutaj Bóg obiecuje wielkość dla Jana Chrzciciela i przekazuje te słowa jego ojcu. Zobaczcie, jak mówi. Myślę, że my często nie zauważamy pewnych słów w Biblii, ponieważ jesteśmy tak otrzepani z retoryką chrześcijańską i religijną w dużym stopniu. I na przykład ostatnio w tym tygodniu miałem taką niesamowitą impresję, że jest powiedziane, że my jesteśmy częścią Jego Królestwa. I sobie pomyślałem, na jakim poziomie to do nas w ogóle dociera? Przecież nie ma dzisiaj królestw. Są jakieś legendy, jakieś mity, jakiś język religijny, Jezus Królem. Ale powiem wam, w czasach, kiedy pisana była Biblia, to nie miało w ogóle żadnego takiego wydźwięku. Król, to się czytało, dyktator, absolutny władca, jedyny władca, tak, bo królestwo to jest absolutyzm, to nie jest po prostu, to jest kwestia dziedziczna, to nie jest kwestia po prostu wyboru ludzi. Jezus mówi o królach, mówi królowie tego świata, oni was uciskają, mędlią, prawda? My teraz jak czytamy Biblię, to my nad wieloma rzeczami przelatujemy w nieświadomości, ponieważ jest to zabarwione takim odcieniem poezji i religii. Królestwo Boże, Jezus jest królem, król królów, pan panów. Ale jakbyśmy to mogli sprowadzić jakoś do naszego języka współczesnego i takiej świadomości, to wiesz, to król to jest ktoś, kto po prostu absolutnie ma życie swoich poddanych w swoim ręku i może zdecydować, co z nimi będzie. Jeżeli jest o nas powiedziane, że my jesteśmy królami, to nie jest po prostu, wiesz, jakiś po prostu Disneyland i wiesz, i po prostu jakaś kreskówka. Tylko po prostu chodzi o to, że autentycznie Bóg chce ciebie kimś takim widzieć. I podobnie jest ze słowem wielki, który w Nowym Testamencie, ja próbowałem sobie to prześledzić i za mało, bo sobie dwa dni tylko na to zostawiłem i nie zdążyłem do dzisiaj. Po prostu tak często występuje. I teraz zobaczcie, wracamy do Jana Chrzciciela. Pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, ta obietnica jest w wierszu 15. Bóg mówi tak, będzie bowiem wielki przed Panem, halleluja, i wina i napoju mocnego nic pić nie będzie i będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie Matki swojej. Zobaczcie, jaka obietnica, Bóg słucha. Bóg będzie wielki przed Panem. Nie będzie mały, ale będzie wielki. To jest niesamowite. Widzisz, ja takie coś przerabiałem, to co teraz akurat myślę, tak gdzieś się tutaj unosi w powietrzu. Przerabiałem wiele lat temu, jak zaczynałem głosić słowo i zaczynałem mówić i mówiłem do ludzi, że Bóg ma dla ciebie pomyślność i Bóg ma dla ciebie pieniądze. To właśnie taki klimat odczuwałem, jak dzisiaj tutaj odczuwam. Ponieważ była pewna walka duchowa wynikająca z religii, z panujących zwyczajów, polegająca na tym, że po prostu, ale jak można w kościele takie rzeczy mówić, że Bóg chce, żebyś był bogaty? Coś jest po prostu nie tak. Prawda? Ale jak czytamy Biblię, wracamy do słowa, to widzimy wyraźnie, że duch ubóstwa to jest duch demoniczny, duch obfitości i bogactwa to jest Bóg zawsze. Amen? Jeżeli głosiłem kiedyś, wiele lat temu, o tym, że Bóg ma uzdrowienie i chce uzdrowić każdego człowieka, to również był taki sprzeciw. Ale jak? Ale przecież jest tyle osób chorych i tylu chorowało, a niektórzy chorzy zbliżają się do Boga przez swoją chorobę. Jak to można myśleć w ogóle? Ale Słowo Boże mówi, że Bóg jest naszym uzdrowieniem, a nie naszą chorobą. Amen? Pan jest naszym uzdrowieniem, a nie naszą chorobą. Nigdzie nie ma imienia Bożego Bóg ubóstwo. A na górze Pana nie ma zaopatrzenia. Kolejne imię Boże. Albo Pan choroba. Jest zupełnie odwrotnie. U Pana jest zaopatrzenie, Pan jest naszym zaopatrzeniem, Pan jest naszym sztandarem zwycięstwa. Amen. Pan jest naszym uzdrowieniem, Pan jest naszą pomyślnością. I teraz, kiedy czytamy takie słowo, to co my możemy sobie pomyśleć? Będzie wielki przed Panem. Nie przed ludźmi, ale przed Panem. Będzie mógł stanąć, a Bóg powie, wielki jesteś człowieku. Dokonałeś wielkiego dzieła. Wielkie było twoje posłuszeństwo, wielka była twoja wiara. Dotarłeś daleko i zwyciężyłeś. Teraz zobaczcie, co jest powiedziane o Jezusie. Bardzo podobnie w 32 wierszu tego samego rozdziału anioł mówi do Marii: a ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego.
będzie wielki. Obietnica dla Jezusa. Będzie wielki. I będzie nazwany Synem Najwyższego i otrzyma tron swego praojca Dawida.
Amen? Niesamowite zupełnie. A teraz jak otworzymy list do Rzymian, będziemy musieli do tego wracać. Oj, będziemy musieli.
Rzymian 8:29. Czytamy takie słowa. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A tych, których przedtem znał, powołał, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a żeby On był pierworodnym pośród wielu braci. Więc jeżeli anioł mówi teraz tutaj do Marii, ten będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu jego ojciec tron jego ojca Dawida, to możemy tak samo powiedzieć o sobie, że my w Bożych oczach jesteśmy wielcy, uczynieni na Jego obraz, na Jego podobieństwo. Jesteśmy powołani do bycia królami, do panowania nad wszystkim, co jest na ziemi, do zwyciężania. Mamy być wielcy przed Bogiem, mamy być Jego synami, a Jezus, tak jak kiedyś powiedziałem, ma być tylko pierwszym, który wchodzi i otwiera drogę dla innych, ponieważ za nim wchodzą jego bracia, a jak wiemy, bracia niewiele różnią się od siebie. Aleluja.
A jeżeli ci nie zgadzasz z tym, że bracia nie różnią się niewiele, to jest tylko jeden powód. Wiesz jaki? Dlatego, że bardzo z bliska poznałeś swojego brata i nie możesz się pogodzić z tym, że on jest taki jak ty. Ale to się dokładnie sprawdza tak samo w przypadku Jezusa, bo Słowo Boże mówi, że jeżeli chcemy znaleźć klubę w porównaniu się jeden do drugiego, to żebyśmy się porównali do Jezusa. Wtedy od razu nam szczena opada, już jesteśmy mięccy i już wiemy, że daleko nam do Jezusa. Tak? Więc tak.
Ale wracając do tych obietnic Nowego Testamentu i całej Biblii, to jest powiedziane, że Jezus ma być pierwszym spośród wielu braci, który idzie jako ten pierwszy, a za nim kroczą ci, którzy stali się wielcy dzięki posłuszeństwu Słowu Bożemu, dzięki posłuszeństwu swojemu powołaniu, dzięki posłuszeństwu obietnicom, które Bóg dał. Amen? Teraz zobaczcie, kolejny przeskok. Tam, gdzie czytaliśmy z 12 rozdziału pierwszej Mojżeszowej, kiedy Bóg mówi, uczynię z ciebie wielki naród i sławnym uczynię imię twoje do Abrahama, to jak otworzymy list do Galacjan, otwórzcie ze mną, właśnie dlatego mężczyźni między innymi nie lubią chodzić do kościoła, ponieważ nigdy takiego słowa w kościele nie słyszą. Kobiety podobno chodzą dla relacji do kościoła, a mężczyźni, jeżeli pójdą, to tylko po to, żeby podeprzeć swoją ambicję zrobienia czegoś sensownego w swoim życiu. W związku z tym nie chodzą do kościoła, ponieważ takich posetów nie słyszą. Tylko słyszą, że mają uczyć się ładnie śpiewać w kościele z wszystkimi, złapać za rękę sąsiada i być miłym dla wszystkich, bo w kościele to jest pierwsze, najważniejsze przykazanie. Ale w Bożym planie nie ma nic o byciu miłym, łapaniu sąsiada za rękę i śpiewaniu pieśni wspólnie razem z braćmi. Ale w Biblii jest powiedziane to, co jest naszym przeznaczeniem, kierunkiem, do czego Bóg nas powołał i kogo chce z nas uczynić.
Amen.
Halleluja.
Amen.
Więc teraz tak, Galacja. 3:13. A Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa Starego Testamentu. Amen. Od próby wypełnienia przykazań i przez to stawania się sprawiedliwym i dobrym. Po co to uczynił? 14 wiersz. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Jezus umarł po to, żebyś ty stawał się wielki. Żeby obietnica i błogosławieństwo, które było powiedziane przed Abrahamem, uczynię z ciebie naród wielki i uczynię sławnym imię twoje w Chrystusie, żeby to przeszło na ciebie i żeby wypełniło się w twoim życiu.
Aleluja.
Amen. Dobrze, więc ja już powiedziałem prawie wszystko. Nie uzyskałem zbyt wiele entuzjazmu.
Taka moja rola, wzbudzać entuzjazm latami.
Aleluja. Dobrze, ale teraz przejdziemy, zajmiemy się drugą stroną medalu, czyli tym, dlaczego w takim razie tak się dzieje, że my w Kościele o tym tak mało mówimy i tak naprawdę nigdy nie myślimy o tym, że stawanie się wielkim i osiąganie wielkich w
wysokich celów jest dobre.
Dlaczego ciągle mamy tylu policjantów pokory, którzy jeden drugiego w kościele pałują, poniżając, jak tylko któremuś uda się coś zrobić i osiągnąć? Dlaczego takim tekstem, który bardzo często słyszymy w kościele, na przykład na temat głoszenia, to jest, ale tak nie można. Skąd to się bierze? Okej? Więc otwórzmy teraz sobie kolejny fragment ze słowa. Ewangelię Mateusza, 20 rozdział. To jest, tydzień temu było o jednostce grom, a teraz jest o synach gromu. Mateusza 20. Już teraz wiem, dlaczego to byli nieźli goście. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. Niewyobrażalna zupełnie sytuacja w kościele. Jest pastor. Wszyscy już wiedzą, że niedługo pastor będzie prezydentem kraju i całego świata. I laską żelazną będzie pas narody. I przychodzi matka, czując pismo nosem, że zbliża się wypełnienie wielkiej obietnicy mesjańskiej i pastor niedługo będzie trząsł ziemią. Przychodzi Ania Dębska i mówi: Marek, ale to tak wygląda, że to tak idzie w tą stronę. Może słuchaj, może by Kuba mógł być wicepremierem, a Kinga drugim wicepremierem. Wicepremierów, premier może zrobić lub co, nie? Może być wicepremier od finansów, od gospodarki, różnie, zależy jaka koalicja i co, kto na czym się zna. I tak przychodzi, prawda? Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i prosiła go o coś. No jak nic, po prostu przyszła załatwić posadę ważną, wielką i wysoką dla swoich synów. Mieli po prostu być tymi, którzy siedzą jeden z jednej strony, drugiej strony, najważniejsi w królestwie po Jezusie. Przyszła im załatwić pozycję. Co wy teraz myślicie w swoich głowach po prostu na ten temat, takiego zjawiska, prawda? Korupcja!
Dobra, nie biorę!
Co to jest? Jakiś nepotyzm? Co to jest? Załatwianie stanowisk? Jakiś układ? Dlaczego? Wiecie, dlaczego takie głosy się w nas odzywają? Zresztą jesteśmy bardzo biblijni, ponieważ tutaj czytamy za chwilę dalej. 24. A gdy to usłyszało owych dziesięciu, oburzali się na dwóch braci, więc jesteśmy bardzo biblijni w takim pojmowaniu rzeczy. No bo jak to tak jest, że ktoś chce być wielki i chce być pierwszy? Wiecie, jaka jest jedyna przyczyna i taka mocna tego, że w taki głos się odzywa w nas? Nie jest to wcale święta sprawiedliwość, znanie Bożych planów, które polegają na tym, że wszyscy mają być równi i nikomu nie wolno się wychylić. To jedna przyczyna. Ta przyczyna, tą przyczynę można określić takim pytaniem: dlaczego nie ja? To jest ta policja pokory. 10 wkurzonych. Jak to tak jest po prostu? Czemu oni po prostu, a w ogóle to powinien ją chyba zgromić? Powinien ją po prostu posłać, gdzie rośnie. I się oburzali. A teraz zobaczcie. Pierwsze Jezus, co mówi do niej, to powiedział tak, że to nie mój biznes posadzić jednego po jednej stronie albo po drugiej stronie. To jest dla mnie zaskakujące zupełnie. Ponieważ Jezus nie mówi w ten sposób, że słuchaj, z lewej strony będzie siedziała Matka Boska, a z drugiej Jan, który mnie nie wyda. Sprawy już są obstawione krzesła. Do widzenia, za późno. Nie mówi nic takiego. Nie mówi również czegoś takiego, że nie, to są puste miejsca, puste trony. Nikt nie jest godzien, też niczego takiego nie mówi. Tylko mówi jej, po prostu bardzo szczerze, matce, która przyszła załatwić sprawę, odpowiada: słuchaj, no ktoś na tych tronach siedzieć będzie. Rozumiesz? On jej potwierdza, że dobrze kalkuluje, bo ktoś tutaj siedzieć będzie. Halo? Ktoś będzie siedział na tych tronach. Jezus do swoich uczniów powiedział, że będą siedzieć na tronach i będą sądzić pokolenia. Apostoł Paweł napisał do Koryntian, dlaczego nie możecie spraw rozsądzić drobnych między sobą, jak wy będziecie tymi, którzy narody sądzić będą.
Ludzie, pójdziemy do nieba, to nie staniemy się takimi szmatkami jednorazowymi, które będą leżały w tronowej sali Boga. I tak będą drżały pod wpływem chwały Bożej, tak się unosiły, takie suche szmatki.
Słowo Boże mówi, że są nagrody, są dary, są trony, są korony, są chwalebne imiona i to wszystko mówi Nowy Testament i mówi, że to jest dla nas. Więc teraz on jej mówi, że słuchaj, no nie mogę sprawy załatwić, ponieważ... Nie jest to moją rzeczą. To jest tylko ojciec wie, kto tam będzie siedział. A później mówi tak. Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić z kielicha, którego ja pić będę? Jezus wie, że cena siedzenia na tym tronie jest wysoka. Amen? Więc on mówi, no dobrze, okej, okay, zobaczymy, za czym ci się nadają. Czy chcecie pić z tego kielicha, którego ja? Czy możecie?
No, możemy.
I po raz kolejny Jezus im nie odpowiada. Nie możecie, a nie możecie. A nie zgadliście. Krzesełka nie dla was, pić nie możecie. Nic takiego nie ma. Jezus mówi, dobrze powiedziała, faktycznie będą pić. Tak odpowiada.
Kielich mój pić będziecie.
Amen. I teraz zobaczcie, a teraz się tych 10 oburza, gdy to usłyszało, ich 10 oburzali się na dwóch braci. Głównie z tego powodu, że to nie oni byli tym, którzy matkę swoją posłali. I że coś się za ich plecami, jakieś rozdawnictwo stanowisk wielkości odbywa. Amen? Nie bądźmy religijni, słuchajcie. Religia to jest to, co zabiera treść Słowa Bożego za każdym razem. Za każdym razem. Poukładane myśli w rządki. Jak tylko myśl jakaś się pojawia, to od razu nie, zwarcie, kasujemy, usunąć, źle myśli. Jak w Matrixie po prostu. Jednemu przyszła myśl o Matrixie, cyk, już urządzenia przyszły, wyrwały go z gniazdka, poleciał, źle pomyślał. Może zarazić cały układ. Podobnie się odbywa w twoim życiu. Przychodzi ci myśl, że może jednak po prostu jestem coś wart. Może Bóg mnie jednak do czegoś powołał. Może Bóg chce mnie jednak gdzieś doprowadzić, coś ze mną uczynić. Pojawia się taka myśl i nagle po prostu stróż, ziup, nie możesz tak myśleć. Pycha chodzi przed upadkiem, pycha chodzi przed upadkiem, pycha chodzi przed upadkiem, kasujemy. Pycha to jedno, a wola Boża to drugie. W większości przypadków podjęcie Bożego powołania i posłuszeństwa Jego Słowu wiąże się z ogromnymi kosztami. I trzeba pokory, żeby to wziąć. Ale nie mieszajmy rzeczy w jednym garku. Dobra. I teraz, gdy tych 10 się oburzało, Jezus przywołał ich, rzekł. Słuchajcie, wiecie, iż książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami. Okej? Więc mówi, słuchajcie, pierwsza rzecz, muszę was ostrzec, są pewne modele wielkości, królowania i panowania i chcę was przed tymi modelami ostrzec. Amen? Słuchajcie, Jezus nie mówi, że on nie chce, żeby oni nie byli królami i nie panowali. On im mówi, że są absolutnie zepsute, skorumpowane rządy w tym świecie, które są poddane księciu tego świata. I Jezus mówi do nich, mówi, słuchajcie, nie tak jest w moim królestwie, nie tak odbywają się moje rządy. Amen? I teraz mówi do nich tak, nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek chciałby być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. Ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. Dlaczego Jezus tak mówi? Czy on chce im wielkość z głowy wybić? Pomyślcie chwilę. Czasami tak słyszymy, ja głoszę w kościele tak wiele lat i czasami mówię, że kto nie chce pracować, niech nie je. Ktoś powie, ale ja chcę. Albo jak głoszę i mówię, kto nie pracuje, niech je, to ktoś się odzywa, tam nie jest napisane, kto nie pracuje, tylko kto nie chce pracować, a ja chcę. To, że nie pracuje, to jest inna sprawa, ale ja chcę. To jest cały czas ta zależność. Jedzenie, chcenie, pracowanie. To jest bardzo podobnie, ten sam mechanizm. Jezus mówi, chce być ktoś wielki, niech stanie się sługą. I teraz możesz powiedzieć, ale ja nie chcę być wielki. Okej, to nie będziesz sługą. A czy nie twoim powołaniem nie jest stanie się sługą? A jak staniesz się sługą, co jest twoim powołaniem, to będziesz wielki. Więc się zdecyduj i zastanów się, czy ty w ogóle logicznie myślisz na temat swojego życia. Jeżeli masz być tym i jesteś tym, kim masz być, to będziesz służył i to jest twoja droga do wielkości. Jezus mówi o tej wielkości jako o motywacji do stawania się niskim, sługą wszystkim, pełnym miłości, żeby właśnie odziedziczyć swoje powołanie do bycia wielkim. Więc nie mówię, ktoś chce być z wami wielki, niech sobie to wybije z głowy i stanie się sługą, bo nikt nie będzie wielki. Nic takiego tutaj nie czytamy. Powiedziane, jeżeli ktoś chce być wielki, niech stanie się sługą wszystkich. Amen? Halleluja. To jest po prostu instrukcja, jak stać się wielkim. A nie instrukcja, jak stać się małym. Teraz zobaczcie. Przywołam wasze może emocje z przeszłego czasu. Jeżeli słyszymy, że Bóg jest wielki, czy nam się to podoba? Tak? Ja myślę, że tak. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest potężny. Jest godzien chwały, jest wielki, potężny. Nam się to podoba. Bardzo dobrze. Ale teraz pojawia się co jakiś czas w Kościele pewne nauczanie, które chce dotrzeć głęboko gdzieś tam do naszych motywacji, spraw. I ktoś przychodzi i mówi tak. Słuchaj, nieznane są drogi Boże. Bóg nie wiadomo, jak On to wszystko czyni. A może Bóg to On w ogóle inaczej chce rzeczy zrobić, niż my sobie wyobrażamy? A może Bóg chce choroby wykorzystać? A może demony? Może największym błogosławieństwem w Twoim życiu są Twoi wrogowie? I wiesz, jak ktoś dłużej zna Pana i trochę dojrzał i wie, że On jest wielki, to może tego słuchać ze spokojem, i po prostu, i może też jakieś zrozumienie uzyskać na temat swojego życia i dlaczego tak, a nie inaczej dzieje się w jego życiu. Ale jeżeli ktoś jest krócej wierzący, albo po prostu jeszcze nie wszystko sobie utwierdził i nie wszystko rozumie, to jest bardzo zaniepokojony za każdym razem takim głoszeniem. Ponieważ prawidłowy obraz Boga w naszych głowach to jest to, że On jest wielki i że my idziemy za Nim, a nie jest to obraz szachisty, który rozgrywa tajemniczą partyjkę, o której pionki pojęcia nie mają. Bo takiego Boga nigdzie nie ma opisanego w Biblii. Amen? Ale Bóg mówi, że król zakrywa tajemnice, ale my mamy ich szukać i je rozwiązać. I mamy dojść do zrozumienia. Amen? I teraz wiesz, tak samo jak teraz, jak myślisz na temat swojego życia. Jesteś powołany do stawania się osobą wielką. Jezus mówi o tym i daje instrukcję, w jaki sposób to ma się stać. Później mówi jeszcze, jeżeli ktoś chce być pierwszym między wami. Halleluja. Niech będzie sługą waszym. A później mówi, podobnie jak Syn Człowieczy, nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie za okup za wielu. A później list Nowego Testamentu mówi, że Jezus został wywyższony, Jego imię jest ponad wszelkim imieniem, ponieważ uniżył samego siebie i stał się sługą wszystkim. Amen? Jesteś powołany do wielkości. Jeżeli w twoim sercu odzywa się ten zew wolności, że chcesz tej wolności, to jest dobrze. To znaczy, że rozumiesz, kim jesteś. To jest prawidłowe i to jest zdrowe. Myślenie, że droga moja wjedzie w dół i będę poniżony, stratowany i taki jest mój los życia, to się nazywa depresja, a nie odkrycie Bożych planów. Czy Bóg może się posłużyć depresją? Bóg może się wszystkim posłużyć, bo jest wystarczająco wielki, żeby się posłużyć wszystkim. Ale nie jest źródłem depresji. Amen? A normalny stan zdrowia psychicznego człowieka polega na tym, że broni się, walczy, zmierza w górę, chce coś osiągnąć i chce coś zobaczyć. Dlatego Jezus mówi, że mogę was zmotywować do służenia sobie nawzajem, ale nie przez to, że będziecie nikim, że będziecie pantoflami, szmatkami, wycieraczkami, ale przez to, że otrzymacie wielką nagrodę. Amen? Teraz zobaczcie inne słowa. Mateusza 5,19. Ktokolwiek wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał tych przykazań, tak, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Czy chcesz być największy w Królestwie Niebios, czy najmniejszy? Ja chcę być najmniejszy. Prosta droga. Wykręcać Boże przykazania i nauczać o tym ludzi. Droga do wielkości i bycia nazwanym wielkim w Królestwie Bożym polega na tym, że trzymasz się słowa i go nie wykrzywiasz. Ja myślę, że nie ma dla ciebie wyjścia, kochany. Biorąc pod uwagę ten werset. Jest tylko jedno, stanie się wielki. Amen? Słuchajcie, my potrzebujemy mieć to bardzo mocno utwierdzone w naszych głowach. Nie my możemy mówić, że chore to zdrowe, a zdrowe to chore. Życie z Bogiem jest proste. Bóg jest dobry, a nie zły. Co Boże mówi, że Bóg jest zawsze dobry, że nie ma w nim chwilowego zaćmienia, ani odmiany. Bóg nie jest równocześnie kusicielem i źródłem cnót. On jest tylko źródłem cnót, a nie jest kusicielem. I Słowo Boże mówi, że Bóg nikogo nie kusi. Bóg nie chce równocześnie dla ciebie wielkości i małości, bogactwa i nędzy. Bóg chce dla swoich dzieci wielkości i chwały. Zwycięstwa i wiary. A to, którędy to się dokonuje, to jest inna droga. Tylko powiem wam. Ci, którzy chcą dojść do czegoś w swoim życiu i nie są po prostu otwarci przed Bogiem i szczerzy, nigdy do tego nie dojdą. Będą katować siebie za wszelką myśl o tym, że mogę coś zrobić, ponieważ będą uznawali, że to jest bezbożna myśl. A to jest nieprawda. Słuchajcie, przestudiowałem sobie, mówiłem wam, że to słowo wielki chciałem przestudiować w Nowym Testamencie i po prostu nie zdążyłem. Nie zrobiłem, ale przerobiłem sobie Dzieje Apostolskie. 36 razy występuje słowo wielki w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich.
No tak, kupa, tylko...
Gdzie to jest? W większości w odniesieniu do takich słów. Wielkie dzieła Boże, wielki Bóg, wielka radość w owej miejscowości i wielka chwała. I to jest nastrój Nowego Testamentu. Wielkie dzieła Boże, wielka radość, a jeszcze wielu ludzi zbawionych albo wielu ludzi zgromadzonych. To jest nastrój Kościoła i Nowego Testamentu. To jest nastrój naszego przeznaczenia. Wielkość. Wielkie ewangelizacje, wielkie dzieła Boże, wielu zbawionych, wiele radości w owym mieście. Otwórz sobie konkordancję i wielki Bóg, i wielka chwała. I sobie przeczytaj. W odniesieniu do negatywnych rzeczy, demony wychodziły z wielkim krzykiem. I dwa razy wielka jest Artemida Efeska. Ostrzeżenie, żeby źle nie krzyczeć. W złą stronę, żeby nie krzyczeć, bo będzie bieda. To jest po prostu, to jest to nasze powołanie. To jest obraz tego, do czego my jesteśmy powołani. Najważniejsze święto chrześcijan i Żydów to jest Wielkanoc, a nie Mała Noc. Amen? Dla Żydów Pascha, wyjście z Egiptu. Wielka Noc, a nie Mała Noc. Świętujemy Małą Noc. Wielką Noc świętujemy. Nasze zbawienie świętujemy. Czy nasze zbawienie jest małe, czy wielkie? Takie sobie. Zdecydujmy się. Amen. Inny fragment z Ewangelii Łukasza. Jezus mówi tak. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej wierny będzie. A kto jest w najmniejszej niesprawiedliwy i w wielkiej niesprawiedliwy będzie. Dlaczego Jezus tak mówi? Po to, żeby oni machnęli i powiedzieli to my nie chcemy wielkich rzeczy.
Jeżeli to tak jest, że trzeba w małych najpierw być wiernym, to my nie chcemy. Nie, nie po to Jezus powiedział. Jezus wie, że w każdym z nas jest wypisana wielkość. Chcemy wielkich rzeczy, prawdziwych. Dlatego Jezus motywuje i mówi, będziesz wielki, jak będziesz służył. Będziesz miał prawdziwą wartość, jeżeli zajmiesz się mamoną niesprawiedliwości należycie. Otrzymasz wielkie rzeczy, jeżeli będziesz wierny w małych. Ta motywacja u Boga, motywowanie na nas, jest zbudowana na tym właśnie, że to jest częścią nas. Jesteśmy dziećmi najwyższego i największego. Jesteśmy braćmi Jezusa. Halleluja. Dobrze. Myślę, że jeszcze jest parę osób, które nie do końca odczuwają, po co ja to wszystko mówię. Ale mówię to dlatego, że nienawidzę religii. I nienawidzę zdemotywowanych chrześcijan. Bo to jest coś absolutnie odwrotnego do tego, co Bóg dla nas zaplanował. Amen? Jezus powiedział, przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. Powiem wam tylko, ludzie, którzy mają świadomość tego, kim są w Bogu, wielkości swojego powołania, wyruszą w tą drogę, ponieważ cena jest wielka do zapłacenia. I oni podejmą się tego wtedy, kiedy będą mieć wiarę, myśli o zwycięstwie i będą rozumieć, jaki jest Boży plan. Tylko tacy ludzie wyruszą w drogę. Wielkich dzieł Bożych, wielkiego posłuszeństwa Bogu nie możesz spodziewać się po człowieku, który tylko swój zadek chroni. I boi się, żeby ktoś go nie nazwał, broń Boże, że jest pyszny albo chce naprawdę coś osiągnąć. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby chronić siebie. Jesteśmy powołani do wielkich dzieł Bożych. Wszyscy. Jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy Jego dziećmi Króla. Jesteśmy zwycięzcami według naszej natury i naszego powołania. I Twoje powołanie jest właśnie stawanie się wielkim. Powołany do wielkości, powołany do wielkich dzieł, do wielkich czynów i do chwały. Jaki chcesz, żeby Kościół był? Chcesz, żeby Kościół był mały czy wielki? Jeżeli mały, to musisz zmienić, bo to nie ten. Bo ten mały nie będzie. Ten Kościół będzie wielki, bo tak go Bóg widzi. Bracie, to jest... Jak możesz mówić? Mogę tak mówić. Bo to jest Boży cel, to jest Boże przeznaczenie. To jest Boża natura. Bóg nigdy do uczniów nie powiedział... I pójdziecie na cały... Ups, ale pojechałem. Ty do Cezarei, ty do Betlejem, ty do Nazaretu, a reszta w Jerozolimie, bo i tak jest dosyć roboty. Jezus nie powiedział. Jak już 1/8 populacji świata usłyszy Ewangelię, wtedy nadejdzie koniec. Jezus powiedział, kiedy wszystkie narody... Wszystkie wyspy, krańce ziemi usłyszą Ewangelię, wtedy nadejdzie koniec. Amen. O Jezusie jest powiedziane, że jak modlił się, to nie modlił się szepcząc sobie ze swoim Ojcem. To jest powiedziane, że za swoich dni w ciele z wielkim wołaniem zanosił modlitwy do Boga, wierząc, że będzie wysłuchany. I został wysłuchany. Wszystko, co czytasz w Biblii, jest wielkie. Wszystko jest wielkie. I ty masz być wielki, i ty jesteś powołany do wielkich dzieł. Jednym z kluczy do tego, żeby w ogóle odkryć swoje powołanie, to jest pozwolenie sobie na myślenie w wielki sposób. Bo tylko wtedy ogień Ducha Świętego zaczyna rozpalać twoje serce. Kiedy siedzisz nad masełkiem, szczypiorkiem i pomidorkiem, i zastanawiasz się, z której strony kanapki ułożyć pomidorka, z której szczypiorek, to ogień nie wybuchnie w twoim sercu, który cię będzie prowadził przez resztę twojego życia. Albo jeżeli siedzisz w domu i się zastanawiasz, jak tu by Biblię przeczytać? Może od tyłu, albo od przodu, albo jeden ze starego, albo jeden z nowego. Nic tam nie powstanie w twoim życiu. Nie powstanie też w twoim życiu nic, kiedy będziesz próbował żyć pod zakonem i zastanawiać się, ile razy pójść do kościoła, ile razy nie pójść do kościoła, to jest jeszcze wciąż w porządku. Jeden raz w miesiącu jest w porządku, czy nie w porządku? Jak tam? Zagłosujmy, jak tam czujecie? Nie, tak do dwóch razy tu jeszcze ci nie przepędzą. Raz! To już cienko, no raz w miesiącu będzie to się cienko, no ale... Ale no, wszyscy wiedzą, że mocarz nie jesteś. No to ci puszczą. Po prostu, co za życie! Co za porażka! Koleżankę miałem. Dziewczynę mojego chłopaka z technikum.
Okej.
Ona była koleżanka, ale jego była dziewczyną. Chyba wszystko dobrze. Pojechałem.
Dziewczyna mojego chłopaka.
Dziewczyna mojego kolegi. Nie. Jego nie mogę nazwać swoim chłopakiem. Kogo innego mógłbym jeszcze, ale nie.
On był za daleko.
Ode mnie. Skończyła liceum, skończyła szkołę średnią. Studia, pedagogikę, została nauczycielką w szkole średniej. I po prostu spotkałem się z nią 10 lat później. Czyli jakieś 5 lat temu. I co robisz? Jestem nauczycielką w liceum. No i co? Koszmar. Mówię, czemu koszmar? Z tymi bachorami się użerać. To są debile. Ja po prostu czarny tak sobie. Wow, a czad po prostu. To jest nowonarodzona chrześcijanka, która wie, co mówi po prostu. Rewelacja. Aż mnie przegięło. Co teraz zacząłem sobie myśleć po prostu o tych jej uczniach. Mówię, że ona jest po prostu, ona jest masakrą w ich życiu. Jakąś zołzą, która ich ubliża, poniża. Ale tak, wiesz, mówią tylko ludzie, którzy nie są w stanie zobaczyć swojej własnej wielkości, swojego własnego wielkiego powołania i zrozumieć. Mam też nauczycieli, którzy mnie uczyli, których mogę dokładnie według tego szablonu podzielić. Wielkich nauczycieli i nędznych nauczycieli. Wielką nauczycielką była babcia. 60-letnia nauczycielka matematyki, której nikt nigdy nie podskoczył i którego ona nigdy nie musiała nikogo ustawiać. Krynica spokoju. Nie wiem, jak to się działo, że po prostu nikt jej nigdy nie podskakiwał. Nikt nikogo nie uderzyła, nikogo nie krzyczała, nikogo nie poniżyła, wszyscy przed nią drżeli. A była ciekawa rzecz, jak ją spotkaliśmy już po skończeniu szkoły, jak nas zaprosiła do swojego domu. Nigdy nikt w czasie szkoły nie był u niej w domu. Też inna kwestia. Zaprosiła i mówi, no to słuchajcie, macie herbatę. No. My tak siedzimy, wszyscy jeszcze tak nie wiemy, bo to tam było 2 lata po technikum, prawda, żeśmy pojechali tam ją odwiedzić, tak siedzimy. Ona, no tak, wyluzujcie się, przecież u babci jesteście. A my wszyscy tak szczeli w dół. Ona mówi, co myślicie, że ja nie wiem? Przecież to jest moja ksywa przez ostatnie 25 lat. Po studiach poszła do pracy i dostała ksywę babcia. A my myśleliśmy, że dlatego, że jest najstarszą nauczycielką w liceum, jest nazwana babcia. Niesamowite, ale wiesz, po prostu... Wiesz, i to jest właśnie to, co ty masz w sercu. Czy ty jesteś sam przed sobą wielki, czy jesteś karłem sam przed sobą? Czy ty myślisz, że dasz radę, czy myślisz, że jesteś nędzarz? Nie wiecie, o wszystkim decydowało w twoim życiu. Jezus swoich uczniów trzymał blisko i po prostu wielkość w nich pompował. Mówił, jesteście moimi przyjaciółmi, nie sługami, ponieważ wiecie wszystko. Będziecie sądzić Izrael, będziecie zasiadać na 12 tronach. Zobaczycie Królestwo Boże nadchodzące w chwale. To był klimat po prostu teamu Jezusa. Jaki jest klimat dzisiejszego Kościoła? Jest wielki, a my malutcy. Ciszmy się. Ktoś wyskakuje, chce coś zrobić. Ambitny, tak. Ambicje, złe motywacje, chce uczynić coś wielkiego. Na pewno ma złe motywacje, chce uczynić coś wielkiego. Jak miał czyste motywacje, to byłby jak robak i wszyscy byśmy to odczuwali. Byśmy go czuli pod naszymi stopami. A on się wychyla. Chce dokonać wielkich dzieł Bożych. Pycha przez niego mówi. No ale ktoś zapyta, no ale co, nie jest to możliwe? Jest to możliwe, oczywiście. Pycha, ambicja, złe motywacje, taki sam grzech jak każdy inny.
Ale nie mieszajmy Bożego światła, Bożej energii i Bożego ognia, który Bóg wkłada w nasze serce z grzechami, bo się cali poplączemy i nic nie osiągniemy w naszym życiu. Chcesz zobaczyć, czy jesteś pokorny? Jest dobre lekarstwo na to, żeby sprawdzić, czy masz pokorę. Bądź posłuszny w powołaniu, do którego Bóg cię powołuje, tak jak nikt wokół ciebie. Taką lekcję pokory, że głowa mała. Bo od razu, jak zaczniesz je pełnić, od razu zaczniesz wymiękać i będziesz krzyczał do Boga: Boże, chyba się pomyliłeś, to nie ja się do tego nie nadaję, to jest za wielkie, to mnie przerasta. Jak mieliśmy ten kościół zaczynać 10 lat temu, to im bliżej było, tym miałem bardziej wymiękłe nogi. Więc rozmawiałem z Bogdanem Olegnowiczem i mówię: Bogdan, chyba jakaś pomyłka, im bliżej jesteśmy, tym gorzej. A Bogdan mówi: chwała Bogu, mówi, jakby się czuł coraz pewniej, to pewniej, to by dopiero był żart. To biada takiemu kościołowi, który jest zbudowany na sile człowieka, który wie, że tu wjeżdża. Ale jest dopiero kicha. Ale po prostu, ale pamiętaj o tym, że Bóg powołuje cię do wielkich rzeczy. Nie kastruj sam siebie. Nie chroń zatka. Nie kastruj siebie. Amen. Nie rób takich rzeczy. Bóg ci coś zaczyna płonąć, coś w twoim sercu. Nie kasuj od razu pod tytułem: to były moje młodzieńcze ambicje. Człowieku, Bóg większość rzeczy, które buduje w tym świecie, buduje na młodzieńczych ambicjach, które są Jego ambicjami, które wkłada w młodych ludzi. Jezus nie poszedł, nie powiedział: Nikodemie, może byś chciał być jednym z moich uczniów, już widzę, tak cię życie przejechało, że tylko ja jestem dla ciebie nadzieją. Tylko poszedł do najbardziej po prostu rozhukanych zelotów, rybaków, nabuzowanych i po prostu zrobił z tej młodzieżówki sobie po prostu swoją drużynę. Czy byli pełni ambicji? Oczywiście, że byli pełni ambicji. Matkę wysyłali, wieś samarytańską chcieli ogniem palić. To byli wybrańcy Jezusa. Wiedział, komu Kościół powierzyć. Młodym, ambitnym, którzy czegoś jeszcze chcą. A to, że musiał ich troszeczkę z arogancji metodą szokową wyleczyć, dając się ukrzyżować, to jest jakby inna strona medalu tej samej szkoły. Amen. Pan Jezus o tym mówi. Pan Jezus mówi, że po prostu... On mówi, że tak, jeden przyjdzie i powie: tak, zrobię, i nie zrobi. Drugi przyjdzie i powie: nie zrobię, ale zrobi. Jezus mówi: chwała Mu. Chwała Mu. Mówi, że nie zrobi, ale zrobił. Bardzo dobrze. Jezus chce się skontaktować z twoim sercem, a nie z twoim poukładanym życiem i twoją mózgownicą. To jest za mało dla Niego. Ale mi ciężko pod górkę dzisiaj idzie. Ale czy, powiesz tak... No ale czy nie potrzebujemy ciepła w kościele troszeczkę, takiego pokoju? Szczególnie w tym kościele, Marek, no, wiesz. Są takie zbory fajne w mieście, że my akurat u ciebie musimy tego szaleńca. Dlaczego nie może być więcej miłości w kościele? A dlaczego nie może być? Czy ja zabraniam więcej miłości w kościele? Czy ja mówię: nie kochajcie się? Czy ja mówię: plujcie na siebie, garśćcie sobą? Czy ja takich kazania w tej górze? Kiwajcie się, bądźcie po prostu wredni dla siebie. Sfrustrowani bądźcie. Czy ja takie rzeczy mówię? Nie. Nie przypominam sobie takiego kazania na ten temat jeszcze. Chociaż jestem nieobliczalny, więc kto wie. Ale po prostu zobacz wysoko. Zobacz, co było twoim marzeniem. Zobacz, co było twoją wizją. Co chciałeś zobaczyć, co chciałeś zmienić. Właśnie dlatego, że nie ma po prostu tego ognia, tego zapału, dlatego mężczyźni nie lubią chodzić do kościoła. To jest jedna z rzeczy. Przepraszam, może to już ostatnie słowo z tymi przykładami z tej książki. Kupcie ją sobie koniecznie. Ale pierwsze, co robi facet, który ma super laskę, to idzie z nią w miasto. Żeby ją wszyscy widzieli. W domu jeszcze sprawdzi, czy dobrze się ubrała, czy rzuca na kolana. Rzuca. Idziemy. Jego wielkość jest potwierdzona.
Mówię teraz o ciele, nie mówię teraz o duchu. Tak? Facet kupuje sobie samochód, reperuje go, tuninguje, świruje i co? Trzyma w piwnicy?
Chyba, że jest Szwedem.
Błogosławię wszystkich Szwedów od razu, tak z zapasem. Aleluja. To jak pan Ulwek pan to mówił, wiesz, tak. Może nie powinienem, on jest Szwedem, to do Szwedów mu wypadało, no, faktycznie. Jest wiele takich rzeczy. Jest w nas wielkość. Nie kupujesz sobie nowego garnituru, wieszasz go w szafie i chodzisz w szmatach. Coś jest nienormalnego. No? To jest to, jak nas Bóg stworzył. Niech to po prostu Bóg w nas rozwija. Wstańmy wszyscy razem.